Drodzy Państwo, naszym gościem jest ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz. Witamy bardzo serdecznie.
Szczęść Boże, kłaniam się serdecznie.
Księże profesorze, dziś w naszym dzienniku przejmujący artykuł Kościół bez Eucharystii umiera, obostrzenia pandemiczne dyskryminują katolików. Tak napisał Krzysztof Gajkowski, redaktor naszego dziennika. Mamy też świadomość, czym jest Eucharystia w naszym życiu. Tym bardziej, jak tak wspominamy sobie trochę historii, i to nie tak odległej, rok 2004 był takim rokiem Eucharystii. Rozpoczął się Międzynarodowym Kongresem Eucharystycznym. To było w Guadalajarze w Meksyku. Później to hasło Eucharystia, światło i życie nowego tysiąclecia, zakończone z synodem biskupów w Watykanie. To już po śmierci Jana Pawła II. I właśnie inicjatorem tego roku był Jan Paweł II, jak czytamy w liście apostolskim Mane Nobiscum Domine, by zachęcić cały Kościół, myślę tych, którzy są bardzo odpowiedzialni za niego, bo myślimy o księżach biskupach, o kapłanach, którzy rozumieją, czym jest Eucharystia w życiu chrześcijanina, ale też ta świadomość w życiu każdego z nas, wierzącego. Jak ksiądz profesor patrzy na to, bo niektórzy też mówią, że to nie do końca, że właśnie dyskryminacja, bo nawet czytamy, że oburzenie katolików w Belgii, że 15 osób w kościele, 550 na przykład w sklepie, a te metraże są porównywalne. Jak to się dzieje, mimo że wolność religijna w Belgii jest, ale tylko na przykład na papierze, tak to odbierają ludzie świeccy?
Tak, na pewno te porównania nie są zupełnie bezzasadne. Przyznam się, że i ja w ostatnim czasie, kiedy stałem na dworcu kolejowym w Poznaniu i widziałem szynobus złożony z dwóch wagonów, który mogło się mieścić według zaleceń pandemicznych 83 dosłownie osoby, i porównałem to z moją rodzimą bazyliką w Jeleniej Górze, w której także może mieścić się 80 osób na kilkuset metrach kwadratowych w potężnym gotyckim kościele, to przyznam się szczerze, że te wskaźniki liczbowe prowokują do takich właśnie przemyśleń dotyczących sprawiedliwości, dotyczących jakiegoś poszanowania racjonalności. Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że środki transportu służą dowozowi do pracy, że sklepy służą zaopatrywaniu ludzi w żywność i tak dalej, ale musimy pamiętać, że Kościół jest rzeczywiście dla nas spotkaniem z żywym Chrystusem. Nie jest tylko jakimś miejscem celebracji, nazwijmy to, patetycznych i świętych gestów. Nie jest jakimś teatrum sanctorum, ale jest miejscem żywego zawiązywania wspólnoty z Bogiem i między nami. To jest przestrzeń niezbędna do życia i tak jak ojciec wspomniał, patrzymy na Eucharystię jako chleb życia, jako pokarm, który jest pokarmem nie mniej dla nas wierzących realnym niż ten pokarm zakupowany w Biedronce, Żabce czy jeszcze w jakimś innym markecie. A więc właśnie tutaj rodzi się rzeczywiście pewien niepokój i pewne pytania, może mocno stawiane, ale niemniej jednak pytania, które, jak sądzę, z jednej strony, mówiąc najkrócej, powinny prowokować władze rządowe do przemyśleń zarówno w Polsce, jak i w świecie, ale z drugiej strony to jest doskonała okazja do tego, żebyśmy przemyśleli sobie na nowo i odkryli na nowo, czym tak naprawdę jest dla nas Eucharystia, msza święta, wspólnota Kościoła.
A pytanie to właśnie, jak podejść do takich i obostrzeń, i uwarunkowań, w których żyjemy, bo pewnie ludzkość pamięta poważne, prawda, kryzysy, nie tyle, że wojny, ale chociażby te powodowane pandemiami, bo Eucharystia jako ten taka droga przeciwko demonom, wiara zamiast strachu, jak pisze pan redaktor Krzysztof Gajkowski, też w tym artykule, jak czytam, niestety przykład niebezpiecznych tendencji biernej akceptacji, nawet nieracjonalnych opostrzeń są i w kościele. Tu podpisuje się pod tym kapłan. Nawet może zacytuję kardynała z Włoch, Gualtieriego Bassetti, który mówił: wzywam do wielce szlachetnego czynu nie pójścia do kościoła w Wielkanoc. Ale zupełnie zmienił zdanie podczas swojej jesiennej hospitalizacji spowodowanej zarażeniem COVID-19 i pisze do wiernych swojej diecezji i zwraca się z gorącym apelem, aby umieścił Eucharystię w centrum życia. Podkreślił, że Eucharystia jest duszą świata i punktem odniesienia, w którym skupia się cały wszechświat.
Tak, to są właśnie bezcenne słowa, jak widać wyrastające też z osobistego doświadczenia, w którym dokonała się, no co tu dużo mówić, po prostu radykalna przemiana, radykalna metanoia. To jest, myślę, takie właśnie charakterystyczne przejście od pewnego teoretycznego, podręcznikowego, katechizmowego spojrzenia na Eucharystię do doświadczenia egzystencjalnego. Raz jeszcze podkreślam, my musimy i mamy wielką szansę ku temu, żeby sobie uzmysłowić, że tak naprawdę Eucharystia nie jest jakimś znakiem, nie jest tylko i wyłącznie rzeczywistością symboliczną, ale jest znakiem w znaczeniu biblijnym, to znaczy jest znakiem uobecniającym rzeczywistą, realną, żywą obecność Chrystusa. I ona no, stanowi dla nas siłę, stanowi dla nas nadzieję, stanowi też jakąś perspektywę, w której możemy patrzeć z odwagą na te trudne czasy, w których jesteśmy. Zdaję sobie sprawę z tego, że te czasy są rzeczywiście trudne, że trudno jest tutaj z jednej strony prognozować, choć bardzo tego potrzebujemy. To jest też ciekawa sprawa, że przedsiębiorcy, którzy w tej chwili protestują przeciwko lockdownowi, no, wydobywają sobie zapomnianą cnotę długomyślności. Myśmy w ostatnich dziesiątkach lat tę cnotę długomyślności porzucili. Patrzyliśmy bardzo krótkoterminowo, a teraz nagle uzmysławiamy sobie, że jest jakaś perspektywa życia. I ona dotyczy oczywiście pewnego wymiaru ekonomicznego, pewnego wymiaru planowania finansowego, ale docelowo ta perspektywa długomyślności każe nam spojrzeć w perspektywę życia wiecznego. A Eucharystia jest pokarmem nieśmiertelności i po prostu tej Eucharystii niezbywalnie, naprawdę niezbywalnie potrzebujemy.
No właśnie, bo tutaj no, pewnie każdy z nas chciałby się zachować jak trzeba. Myślimy o tych odpowiedzialnościach, co po której stronie, też tych odpowiedzialnościach w Kościele, za to, co dzieje się w tej przestrzeni, no bo myślimy biskup, kapłan, każdy z nas wierny, jak my się mamy zachować, bo chociażby te obostrzenia czy zachorowania, pamiętam, jak się rozpoczęła pandemia, to też tak szukano, kto jest winny, prawda? Czy tu ksiądz, kto roznosi tą chorobę? Więc to też może nam się tak udzielało z racji tego takiego lęku troszeczkę i tego, kto kogo teraz oskarży i co jeszcze z tego wyniknie.
Myślę, że nie ma sensu wikłać się w tego typu refleksje. Na pewno obowiązuje nas roztropność, obowiązuje nas miłość bliźniego i tutaj pewne wymogi związane właśnie no, chociażby z noszeniem masek, dezynfekcją rąk. Gdziekolwiek jestem, w jakimkolwiek kościele, to widzę, jak kapłani dbają o dezynfekcję rąk, jak dbana i przestrzegana jest zasada noszenia maseczek, chociaż są i tacy, którzy przeciwko temu się zżymają, ale generalnie ta zasada jest przestrzegana. Zachowywany jest dystans w tych właśnie realiach, które są określone przepisami, a więc owszem, rodziny, które mieszkają pod jednym dachem, siadają w jednej ławce, ale zachowują dystans w stosunku już do sióstr i braci nienależących do tego samego domu, tej samej rodziny. To są nowe wymogi sanitarne, których przestrzegamy, ale mimo wszystko z drugiej strony trzeba powiedzieć, że ta roztropność no, musi też wiązać się z pewną odwagą wiary. No właśnie odwagą wiary, tak bym to określił. A więc trzeba tutaj jakoś wyważać między tym, co jest roztropnością w znaczeniu troski o zdrowie i bezpieczeństwo własne i drugiego człowieka, ale też trzeba mieć na uwadze tę odwagę wiary, która no, każe nam wypełniać, może tak to określę, tę każdą wolną przestrzeń, która jest do wypełnienia. A tej przestrzeni w obecnych warunkach naprawdę zostaje bardzo wiele. No jeżeli mamy zachować 1,5 metra dystansu, to nie jest to 15 metrów kwadratowych w stosunku do jednego człowieka. No więc po prostu trzeba tutaj, jak sądzę, wyważać te dwie sprawy. Nie ignorować tego, co jest biologicznym poczuciem bezpieczeństwa, ale z drugiej strony też dbać o to, żeby to, co jest dla nas sakramentem życia, to, co jest pokarmem życiowym, to, co jest źródłem naszej nadziei, naszego męstwa bycia w świecie, było nam też po prostu zapewnione.
No i też ta świadomość, że sakramentu Eucharystii nic nam nie może zastąpić, prawda?
Taki... Zdecydowanie tak. Tutaj z całym szacunkiem dla wszystkich transmisji medialnych, które są praktykowane i one są oczywiście pomocą dla tych, którzy rzeczywiście nie mogą przekroczyć progów swoich domów i wyjść do kościołów, ale ci wszyscy, którzy mogą, no powinni starać się ubiegać o to, żeby przystąpić do realnego spotkania z Chrystusem. To tak jak nasza rozmowa, którą w tej chwili prowadzimy, nie zastąpi tego bezpośredniego spotkania się przy stole, spojrzenia sobie w oczy, podania sobie ręki, spojrzenia nie tylko, wsłuchania się nie tylko w słowa, ale spojrzenia w mimikę twarzy, dostrzeżenia całego tego bogactwa rzeczywistości, bezpośredniego, realnego kontaktu z drugim człowiekiem. Podobnie też komunia duchowa z wielkim szacunkiem i wielką wdzięcznością Kościołowi za tę praktykę duchową, ale ona też nie zastępuje, tylko uzupełnia w ekstremalnych warunkach i dla pewnej grupy osób, dla których jest ona jedyną szansą, uzupełnia właśnie ten realny, rzeczywisty kontakt z Chrystusem w sakramencie.
Bardzo dziękuję, księże profesorze.
Dziękuję serdecznie.
Drodzy Państwo, naszym gościem był ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz.